Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Krystyna Łybacka, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry,
dzień
pani
dobry.
Poseł. No, zaczniemy od tego, co się w ogóle dzieje w Brukseli. Czy pani była w parlamencie w Brukseli w pracy, kiedy doszło do zamachu?
Nie, nie było mnie, bo to był wielki tydzień, a w Brukseli wielki czwartek, wielki piątek to już są dni wolne. Ponieważ nie miałam żadnego posiedzenia moich komisji, więc nie organizowałam już żadnych spotkań. I na szczęście nie było mnie tego dnia w Brukseli, ale zrobił na mnie duże wrażenie SMS, jaki dostałam od mojego stażysty, któremu też dałam wolne w związku z tym, że byłam nieobecna, który napisał: dziękuję pani za to wolne, bo inaczej byłbym w tym metrze. Bo tu rzeczywiście ludzie na dziewiątą jechali do pracy, do parlamentu.
Czyli ci to byście doskonale wiedzieli, gdzie i kiedy uderzyć.
Wiedzieli, gdzie i kiedy uderzyć. Po drugie, wiedzieli, jak uderzyć, żeby sparaliżować Brukselę, bo ciągle jest nieczynne lotnisko.
Czyli mimo tych wszystkich deklaracji udało im się.
Udało im się niestety i co prawda najgorszą rzeczą byłoby, gdyby nam kompletnie zdezorganizowali życie i pracę, bo to byłby ewidentny sukces. Ale nie da się ukryć, że Bruksela w tej chwili jest mocno przerażona. To widać zresztą po tym, jak ludzie unikają wszystkich zamkniętych środków transportu. A zresztą od czasów Paryża to już mieliśmy taką sytuację, że na przykład w Strasburgu, jak się wybieramy gdzieś na kolację, człowiek tam mieszka fotelem, coś musi zjeść, to tubylcy mówią: tylko wybierajcie ulicę bez ruchu kołowego, bo oni strzelają samochodów. Więc z tyłu głowy jest cały czas, że pamiętajcie, minimalizujcie ryzyko.
A jak jest dzisiaj, ma pani kontakt tam z ludźmi? Nie wiem, kiedy pani wraca.
Jadę teraz do Strasburga najpierw, potem dopiero do Brukseli. Natomiast to będzie wielki problem logistyczny, dlatego że nieczynne lotnisko. A mamy nadzieję, że Lufthansa będzie latała do Liège. To jest najbliżej Brukseli. I z Liège będziemy pewnie mogli się przemieszczać pociągiem. Potem
czyli do Belgii samolotem się nie da w ogóle dostać?
Do Brukseli samolotem w tej chwili nie.
Bo tam jest jeszcze to takie duże lotnisko Charleroi?
W tej chwili nie. W tej chwili wiem, że 20% próbują uruchomić w tej chwili, natomiast całe lotnisko podano, że będzie czynne po wakacjach.
Pani współpracownicy tam są? Oni jakoś się kontaktują?
Jest moja asystentka, która tam mieszka na stałe. Ona też miała tego dnia wolne, no bo tak jak mówiłam, ten tydzień wielki jest nietypowy w parlamencie. Natomiast to rzeczy, ona na przykład bardzo drżała swojego męża, który był w pracy, czy wróci, jak wróci, bo ten dzień zamachu był takim dniem pełnym grozy. Potem zresztą była zasłużenie, moim zdaniem, bardzo mocno brzmiąca fala krytyki pod adresem służb, no bo jak się okazuje, służby miały informacje i ze Stanów, i z Turcji, i z Holandii, i niestety nie były zbyt czujne. Minister spraw wewnętrznych podał się do dymisji, ale premier nie przyjął tej dymisji, mówiąc, że w stanie zagrożenia nie może przyjmować dymisji. Aczkolwiek muszę państwu powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem takiego incydentu, którego byłam świadkiem. To jeszcze było przed Paryżem, jakieś, nie wiem, 10 miesięcy temu. Do parlamentu usiłowała wejść grupa około 100 Kurdów. I oni tak szturmem podeszli pod drzwi parlamentu i pilnujący tych drzwi policjanci po prostu się rozstąpili. Tak jakby, zwyczajnie to wyglądało, ja na takim łączniku byłam przeszklonym, obserwowałam to z góry. To było coś nieprawdopodobnego. Po prostu oni uciekli, pieszkli. Kurdowie weszli na tak zwane piętro komunikacyjne, czyli trzecie. To jest piętro, z którego rozchodzą się wszystkie ciągi komunikacyjne. Okupowali to piętro przez kilka godzin. Nikt nie wiedział, czy oni są z bronią, czy bez broni. Na szczęście byli bez broni. A puenta tego jest taka...
Ale gdyby byli z bronią, to by po prostu...
A to byłby problem, tak. A puenta tego jest taka, że następnego dnia przysłano nam wszystkim informację, że możemy skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.
No właśnie, pani poseł, bo tak zacząłem tę rozmowę, ale cała ta historia dla pani, jako dla parlamentarzystki lewicowej, jest chyba bardzo kłopotliwa.
To znaczy, myślę, że ona jest kłopotliwa dla nas wszystkich, dlatego że przed nami wszystkimi stoi takie pytanie: jak zachować człowieczeństwo wobec osób, czy wobec zjawisk, które są nieludzkie? Ponieważ żaden człowiek normalny nie zabija drugiego człowieka na oślep. Również nie zabija się sam, nie wysadza się. I ta umiejętność zachowania człowieczeństwa w tej sytuacji jest naprawdę bardzo trudna, bo bać się jest rzeczą ludzką. I problem ogromnie nabrzmiały, zresztą ze spóźnioną według mnie reakcją Unii Europejskiej uchodźców. Rzeczywiście staje się problemem dla wielu ludzi, który jest właśnie tym dylematem. Natomiast ja uważam, że po pierwsze należy bardzo wyraźnie rozgraniczyć terrorystów i uchodźców, bo jak na razie wszystkie te zamachy dokonywane były przez ludzi mieszkających we Francji czy w Belgii, to którzy drugie, byli, trzecie pokolenie.
Ale którzy byli uchodźcami.
Kiedyś.
I mają zaplecze stworzone z uchodźców.
Natomiast, jeśli chodzi o samą Brukselę, to co mnie uderzyło, jak się pojawiłam w Brukseli, i może to nawet dla mieszkających tam stale nie jest tak widoczne. Można spotkać wielu czarnoskórych urzędników średniego szczebla, w banku, na poczcie, w biurach parlamentu. Nie spotka się ani jednego Araba. Owszem, ich jest bardzo dużo w parlamencie, ale wyłącznie jako sprzątacze. Mhm. To samo zresztą dotyczy czy sklepów, całej sfery usług.
Nie integrują się wszyscy,
nie integrują się, i co więcej, Brukselczycy od razu mówią, tam nie chodź, bo to dzielnica arabska.
Dobrze, ale pytam panią jako polityka. Polityka właśnie partii, która zawsze postulowała tą taką wielką otwartość, przyjmowanie. Politycy prawicy mogą mieć schadenfreude na zasadzie, a nie mówiliśmy.
No, zresztą rząd polski zareagował błyskawicznie. Tak. W tej sytuacji nie możemy przyjąć uchodźców.
No, ale pani przyjaciel skądinąd zresztą i dawny lider, pan Leszek Miller, mówi to samo.
A tu się nie zgadzam z Leszkiem Millerem. Uważam, że powinniśmy być dużo bardziej czujni, niż bylibyśmy jeszcze 5 lat temu. I mamy prawo powiedzieć, owszem, przyjmujemy, ale tylko osoby sprawdzone. To, że jest za mało tak zwanych hotspotów, czyli tych punktów, gdzie sprawdza się odciski palców, gdzie weryfikuje się te dane, z udziałem zresztą psychologa, który obserwuje, jak uchodźca zeznaje, czy on kłamie, czy konfabuluje. No, to jest prawda, te hotspoty są dopiero tworzone, ale to także jest wina po części państw członkowskich, dlatego że mniej więcej pół roku temu się umówiono, że państwa członkowskie dadzą funkcjonariuszy służby granicznej do dyspozycji tak zwanej Europejskiej Straży Granicznej. No i ona się tworzy i tworzy. A no więc po pierwsze mamy prawo sprawdzać. Mamy prawo powiedzieć, nie przyjmujemy każdego. Po drugie, zbyt późno, według mnie, podjęto to współdziałanie z Turcją po to, żeby uchodźców zatrzymać bliżej miejsca konfliktu. Czyli żeby oni się nie przeprawiali przez Morze Egejskie czy Morze Śródziemne. Zresztą to jest ogromny biznes przewoźniczy.
Nie widzi pani poseł czegoś takiego, że po raz kolejny okazuje się, że to całe imperium europejskie to jest kolos na glinianych nogach i jak przychodzi co do czego, to sobie kompletnie nie radzi poza rzucaniem nic nie mówiących haseł.
Nie widzę jedno. Ogromną rozbieżność pomiędzy postanowieniami na przykład szczytu, a możliwościami realizacji. Bo ten jeden przykład już przeze mnie podany Straży Granicznej. Przykład drugi, jeśli chodzi o postanowienia. Państwa zobligowały się do wpłacenia pieniędzy na fundusz afrykański, po to, żeby pomóc w obozach, które są w Afryce subsaharyjskiej, żeby stamtąd, z Erytrei na przykład, nie było kolejnej fali uchodźców. Państwa zobowiązały się również pomóc na ten fundusz, który ma wspomóc uchodźców w Jordanii, w Libanie, w Turcji. To jest 6 miliardów w tej chwili już. Niestety część państw płaciła, część nie.
A i te pieniądze, które zostały wpłacone, nie wiadomo tak naprawdę na co poszły.
Tak jest, jeśli chodzi o Turcję, to też są wielkie wątpliwości.
No więc kolos,
czy one będą użyte tylko i wyłącznie na poprawę losu uchodźców, czy na przykład, co byłoby paradoksem nieprawdopodobnym, będą spożytkowane na zakup ropy od państwa ISIS.
Hasła, które słyszę, że pokażmy, że się nie boimy, albo hasła, które mówią, brońmy naszych europejskich wartości, gdzie właściwie nic się za tym nie kryje, to są jedyne rzeczy, jakie słyszymy, które płyną z Europy,
panie redaktorze,
z Zachodu.
Ja wrócę do dylematu, który postawiłam na początku. Ja uważam, że powinniśmy każdy w swoim zakresie robić wszystko, żeby pozostać człowiekiem. Ale człowiek jest także istotą rozumną. W związku z tym człowiekiem, który mówi, nie wpuszczam wroga, a nie wpuszczam kogoś, kto rzeczywiście może zaszkodzić. Natomiast nie jestem nieczuły na los kobiet, na los dzieci, a na los rzeczywistych uchodźców, którzy uciekają przed działaniami wojennymi. To jest
pani
trudne.
Pani zapewne zauważyła, kobiety są zapleczem, gdzie oni się chowają, a dzieci są uczone na kolejnych szachidów, męczenników.
To prawda, natomiast żeby ta retoryka demagogów z państwa islamskiego trafiała, to musi mieć podatny grunt. I tutaj uważam, że te państwa Europy Zachodniej, które ongiś przyjmowały uchodźców dużą falą i pozwoliły na tworzenie gett i na spychanie ich do obywateli drugiej czy trzeciej kategorii, mają ogromne zaległości i mają ogromną winę na swoim sumieniu.
Czy myśli pani, że Polska powinna dołączać do tych krajów?
Gdybyśmy przyjęli, jak chociażby opiewa porozumienie z Turcją, tych uchodźców, którzy są w obozach tureckich, w liczbie 900 osób, no to w 40-milionowym narodzie ich nie zauważymy nawet. A co innego, jeżeli chodzi o te wcześniejsze zobowiązania dotyczące około 10 tysięcy. Ale tak jak powiedziałam, mamy prawo jako Polska stwierdzić, tak, ale chcemy dodatkowej naszej kontroli. My chcemy być przekonani, że przyjmujemy rzeczywiście osoby, które szukają pomocy, a nie osoby, które będą pierwszą agenturą państwa islamskiego.
Ale myśli pani, że Europa się zamknie już jednak na tych uchodźców, czy będą kolejne fale płynąć i co za tym idzie, będą do Polski nam ich podsyłać?
Ja myślę, że Europa, to co postanowili na ostatnim szczycie, to jest właśnie pokazanie, już nie ma dla was miejsca więcej w Europie, już nie przyjeżdżajcie. Zresztą Donald Tusk ostatnio powiedział wprost, nie wsiadajcie na łodzie, bo już nie ma miejsca w Europie. No i to wreszcie zdanie musiało kiedyś paść, bo ci ludzie wsiadający, oni często też przeżywali dramaty, bo oni płacili...
Oni mówią, sprawdzam, wsiadają, lądują na Lesbos i są w Europie.
I są w Europie, tylko w tej chwili na mocy porozumienia ci, którzy wylądowali, zostają w Turcji. A za przyjętego Turcja z obozów uchodźców przesiedla do głębi Europy.
Myśli pani, że
tak
to
jak
będzie
mówię,
działać?
Około 900. Zobaczymy, czy to będzie działać. Jeśli to będzie działać, to będzie wielki sukces również Donalda Tuska. Jeśli to nie będzie działać, to Donald Tusk zapłaci stanowiskiem.
Bardzo serdecznie dziękuję pani posłanka Krystyna Łybacka.